Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zło. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś zaglądamy na pokład Ślązaka. To okręt, którego budowa rozpoczęła się w 2001 roku, no i wciąż trwa. Ministerstwo Obrony Narodowej kilka dni temu ogłosiło jednak podpisanie umowy na dokończenie robót. Te przerwano zimą ze względu na restrukturyzację stoczni marynarki wojennej. W zakładzie, który obecnie nazywa się Stocznia Wojenna, pracę wznowiono, choć na szczęście wiele ich do wykonania już nie zostało. No i o tym, co jeszcze trzeba zrobić, rozmawiałem z głównym konstruktorem Ślązaka, Maciejem Fularczykiem.
Generalnie umowa dotyczy dokończenia realizacji projektu. Pod tytułem dokończenie realizacji projektu kryje się przede wszystkim zakończenie prac produkcyjnych. Generalnie wiąże się z płaceniami wyposażeniowymi, które są na ostatnim finiszu, dokończeniem realizacji prób portowych, wykonaniem prób morskich i zdawczo-odbierczych oraz zapewnieniem tak zwanej wsparcia serwisowego i technicznego przez okres roku po przekazaniu okrętu do użytkownika.
Jesteśmy teraz na mostku okrętu. Przed chwilą przechodziliśmy okrętowymi korytarzami, no i mam takie wrażenie, że zarówno tutaj na mostku, jak i w pozostałych wnętrzach okrętu wszystko jest gotowe.
No tak, akurat wrażenie jak najbardziej słuszne z tego powodu, że okręt praktycznie jest w fazie około wykonania ponad 60% prób portowych w tej chwili i do zakończenia zostało nam naprawdę niewielkie, aby móc uzyskać zdolność do wyjścia okrętu w morze, więc no wrażenie jak najbardziej słuszne, bo praktycznie wszystko jest pokończone w tej chwili.
Czyli jakieś drobnostki zostały, bo jeszcze gdzieniegdzie pracowników widać.
Jak najbardziej. Są to tematy związane z ostatecznym kalibracją niektórych urządzeń, pokończeniem części prac wyposażeniowych związanych z realizacją uwag po próbach chociażby portowych. Tak zwane też tematy związane z ogólną rozumianą estetyką okrętu.
Próby stoczniowe trwają, próby morskie przed okrętem. Jak przebiegają te próby portowe? Ponieważ ten okręt no, nie jest to tajemnica, budowano 17 lat, tutaj wszystko jest w porządku jak na razie?
W sumie wiadomo, jak pan już wspomniał, okręt jest zbudowany w znaczny okres czasu, natomiast bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas, że po tylu latach jakby jego budowy i realizacji prób portowych, przede wszystkim związane z układem napędowym, te rezultaty tych prób na uwięzi, tak zwane tu prób portowych, są naprawdę zaskakująco dobre. Nie mieliśmy jakichś większych problemów z tematami związanymi z tymi urządzeniami, czy z ich jakich brakiem funkcjonalności, czy brakiem jakby poprawnej pracy z uwagi na taki okres jakby budowy i mówię, tutaj no było no dosyć bardzo duże zaskoczenie, także mówię, my jesteśmy w tej chwili po zakończonych próbach układu napędowego, próby elektrowni okrętowej, no pozostało nam jednych z dwóch istotnych tematów, to przede wszystkim próby związane z systemem HVAC i próby związane chociażby z systemem zaopatrywania okrętu w zapasy, które mają być realizowane w tej fazie tutaj w porcie. Druga faza oczywiście na morzu.
Ten system HVAC, o którym pan wspomniał, co to za system?
To magiczna nazwa systemu, która się dotyczy przede wszystkim systemu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji okrętu, który i tak musi być zweryfikowany w pełnej operacyjności jego w czasie tak zwanych prób morskich.
Czym te próby stoczniowe różnią się od prób morskich, które dopiero przed wami?
Przede wszystkim próby morskie to są jakby próby w pełnej jakby operacyjności działania okrętu, próby przy pełnym obciążeniu, którego nie można w żaden sposób zasymulować przy nabrzeżu, więc to jest ta ich zasadnicza różnica, a przede wszystkim też dotyczy jakby cech manewrowości, zachowania się okrętu w morzu, No wiadomo, że tego w porcie zrobić nie można.
No i to jest też tak, że podczas prób stoczniowych sprawdzacie wszystkie systemy z osobna, a podczas prób morskich te systemy już...
Jako jeden wielki system zwany okrętem tak naprawdę.
Sprawdzacie, jak one współpracują ze sobą.
Współpracują ze sobą, zapewniają jakby poprawną pracę okrętu, współdziałają, jak się zachowują też w sytuacjach awaryjnych, bo to też jest jeden z elementów prób, też tak się zachowują podstawowo, jak wykonują jak w rzeczywistości wygląda podstawowe charakterystyki okrętów, jakby chociażby manewrowość i prędkość.
2001 rok to jest ten czas, kiedy rozpoczęła się budowa wtedy jeszcze Gawrona, teraz już Ślązaka. Czy to jest tak, że teraz po ponad 17 latach zaglądacie, czy zaglądaliście, no bo te prace już się w zasadzie zakończyły, zaglądaliście do projektu technicznego i myśleliście sobie, no nie, technologia poszła do przodu, tutaj trzeba coś zmienić, tutaj trzeba coś unowocześnić, tutaj trzeba jakiś nowszy system zastosować.
Znaczy to jest tak, żeby, mówię, pewnie zadać kłam pewnym mitom. No okej, okręt Stępka była położona w roku 2001 roku, ale de facto sama budowa kadłuba zaczęła się na przełomie roku 2004 i 2005, w momencie kiedy stocznia uzyskała możliwości do budowy takich kadłubów, czyli został postawiony tak zwany ciąg sekcji płaskich umożliwiających pracę ze stalą o podwyższonej wytrzymałości. W tym momencie też nastąpiły kontraktacje różnych, przede wszystkim wyposażenia okrętowego związanego z silnikami, z układami napędowymi, zespołami. A te dostawy nastąpiły w latach, powiedzmy, 2007-2010. To jest jakby krótka historia tego. No w czasie jakby tutaj już realizacji tego projektu, no wiadomo, że było, zwłaszcza w tematach związanych z tak zwanym softwarem, oprogramowaniem, no to ten postęp następuje bardzo szybko, więc trzeba być bardzo szybko, musiały być te systemy, musiały być jakby update'owane i to nastąpiło chociażby tutaj w systemie IPMS-u został wymieniony jakby program operacyjny na taki, który umożliwia serwisowanie w chwili obecnej. A w sumie z większych tematów jakby modernizacyjnych, no na tyle, ile było możliwe, czyli już staraliśmy się dostosować do obecnie obowiązujących przepisów towarzystwa klasyfikacyjnego, ale to też w takim momencie, jeżeli je było to uzasadnione chociażby finansowo, bo mówię, sprzęt był dostarczany 6-7 lat temu, przepisy się bardzo szybko zmieniają i jakby wymiana czegokolwiek na nowo, na nowe, no to też musi mieć jakieś uzasadnienie finansowe, a potem i także funkcjonalne.
A to będzie cały czas nowoczesny okręt w momencie wejścia do służby?
Moim zdaniem tutaj przez pryzmat patrzenia tego, co w tej chwili posiada marynarka wojenna, nadal uważam, że będzie to okręt nowoczesny.
Z drugiej strony to, co posiada nasza marynarka wojenna, no to umówmy się, to w przypadku większości okrętów to jednak przestarzały sprzęt, więc tutaj być może to porównanie nie jest najbardziej trafione.
Raczej, no być może, no, tylko mówię, że dla przypomnienia w roku 2013, kiedy wznawiany był ten projekt jako już okręt patrolowy, stocznia odbyła szereg różnych spotkań z pod dostawcami tych systemów, które oprócz jakby tematów związanych z przeglądami, konserwacją i przystosowaniem jakby do nowego życia tych urządzeń, no miało też na celu zweryfikowanie, czy ten sprzęt nadal spełnia wymagania, które mu postawiono i w tej chwili, mówię, po serii tych spotkań nadal uważam mimo wszystko, że jest to sprzęt nowoczesny.
A jak wygląda sytuacja z takimi no banalnymi, wydawało się, rzeczami, ale gdy pamiętam, rozmawialiśmy rok temu, no to mieliście pewne obawy, czy to nie będzie problem. Pytam o takie rzeczy jak na przykład uszczelki, o jakieś takie drobne elementy montowane kilkanaście lat temu, które co oczywiste z biegiem lat się zużywają, nawet jeśli paradoksalnie nie są używane, prawda, no ale chodzi o pewną starość. Czy z tym nie ma problemu, z tym, że trzeba takie właśnie drobne elementy wymieniać?
Raczej, tak jak już wspomniałem, jednym z celów tych spotkań z tymi poddostawcami w latach 2013-2014 było właśnie zdefiniowanie potrzeby wymiany tak zwanych elementów szybko zużywalnych, o których pan chociażby tutaj wspomniał, typowe uszczelki. Te tematy zostały zrealizowane w ciągu, mówię, ostatnich dwóch lat budowy, także ten temat związany z takimi wymianami, przeglądami i konserwacjami był podstawowym nadzorem biura budowy, okrętu, stoczni, więc no, mieliśmy tą świadomość, że takie elementy muszą ulec wymianie, chociażby no, prozaicznie z tytułu upływu czasu.
Na dokończenie prób stoczniowych i przeprowadzenie prób morskich przewidziano 9 miesięcy, marzec 2019 roku, to jest ten czas, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej chce ten okręt wprowadzić do służby w marynarce wojennej, czyli mamy 9 miesięcy, z czego No umówmy się, dobre pół roku to są miesiące zimowe, miesiące, podczas których te warunki na morzu nie są korzystne do przeprowadzania prób. Czy nie macie takich obaw, że jednak to może nieco przedłużyć ten planowany okres oddania okrętu do użytku?
No zgadza się, jest to pewien umowny termin, który został tutaj zdeklarowany, ale nie zapomnijmy, że jest to po pierwsze okręt, który jest okrętem prototypowym. Pewnych rzeczy zdefiniować do końca nie można, dopiero można się z tematami, z wieloma zjawiskami zapoznać się podczas tych prób morskich i czy będzie to spełniało zakładany program prób morskich, czy nie, czy będzie wymagał jakiejkolwiek modernizacji, czy innych działań, które w sumie summa summarum będzie wyrokowało tym terminem przekazania okrętu. No jest w tej chwili nam trudno odpowiedzieć, a jak już pan też wspomniał, warunki pogodowe też będą istotnym czynnikiem na realizację tych prób.
Tutaj za przykład może posłużyć ORP Kormoran, okręt nasz niszczyciel min, który wszedł już do służby, również okręt prototypowy, okręt, w przypadku którego próby trwały, jeśli dobrze pamiętam, kilkanaście miesięcy.
No zgadza się, ale to jest jakby, przypatrując się jakby historii budowy okrętów przede wszystkim i okrętów prototypowych pierwszych, ten cykl prób morskich no waha się, no przynajmniej mówię, od kilkunastu miesięcy do roku czasu z tego powodu, że no mówię, to jest czas, pewien czas weryfikacji pewnych założeń nie do końca możliwych do zdefiniowania chociażby podczas realizacji prób portowych.
Jakie możliwości ma ten okręt? To jest okręt, który był budowany początkowo jako korweta i tutaj mówi się o tym na przykład w kontekście napędu, który jest niewspółmiernie mocny, niewspółmiernie silny w stosunku do potrzeb, jakie ma patrolowiec, no bo z czasem przekwalifikowano ten okręt na okręt patrolowy.
Przypomnijmy, że ten okręt był adaptowany na okręt patrolowy, on nigdy od samego założenia nie był projektowany jako okręt patrolowy. I
to miała być korweta, tak jak powiedziałem.
I ten okręt nadal pozostanie tak zwany combat ship, czyli typowym okrętem uderzeniowym. Więc czy w tej chwili no, znajduje się w takiej fazie, powiedzmy, okrętu patrolowego do realizacji takich celów. Natomiast mówię, no przynajmniej mi się wydaje, albo wierzę w to głęboko, że z czasem ten okręt zostanie dozbrojony po to, żeby wrócić do swojej pierwotnej funkcji, jakim było po prostu no, korwetą wielozadaniową, czy też no, okrętem typowym okrętem bojowym.
W skrócie mówiąc, można dodać w przyszłości te moduły odpowiedzialne za walkę na morzu.
Tak, będzie taka możliwość, natomiast będzie to trzeba naprawdę wykonać jakby z pewną sztuką okrętową, bo tutaj jakby żonglowanie pewnymi tematami na tym okręcie będzie wymagało dość znacznego studium, tutaj przeprowadzenia studium wykonalności i jakby tutaj przede wszystkim zgrania tego, co się w przyszłości chce tutaj na tym okręcie zamontować z infrastrukturą, która istnieje. No aczkolwiek tak to było planowane i projektowane, żeby taka możliwość nie nastręczała zbyt długiego czasu modernizacji później okrętów w stoczni. Przykładowo powiedzmy system HVAC, który już wspomniany jest przystosowany jak najbardziej do tutaj montażu pocisków VLS, które są zlokalizowane na dziobie. W torach kablowych pozostawiane zostały rezerwy pod poprowadzenie odpowiedniego kablowania. Zostały też dokonane odpowiednie wzmocnienia kadłubowe już dla jakby przeznaczone, dedykowane jakby przyszłemu uzbrojeniu. Przede wszystkim rakietowemu.
A jak to jest z tym napędem, o którym wspomniałem? Bo pamiętam, jak kiedyś byłem pod pokładem, no to ta turbina sprawiała wrażenie, jakby mogła napędzić okręty, no nie klasy korweta, ale nawet klasy fregata, bo rzeczywiście robi ogromne wrażenie.
Dla przypomnienia, jest to układ napędowy, to jest układ typu Kodak, czyli połączenie poprzez przekładnię tutaj redukcyjną dwóch źródeł napędu, czyli turbiny gazowej wspomnianej i dwóch silników spalinowych o mocy każdy 3200 kW. Sama turbina ma około 22,5 tysiąca kW. Faktycznie taki układ napędowy jest dedykowany trochę większym okrętą, przynajmniej w tej konfiguracji, która jest na okręcie, ale takie było założenie i takie stocznia, tak to zostało wykonane. No ten układ napędowy pozwala dzięki takiej jakby powiedzmy konfiguracji korzystać z wielu trybów pracy przy tym, czy pracę na jakby w połączeniu i silników i turbiny, samej turbiny, pracy na lewej linii wałów, na prawej, także no to umożliwia ten układ napędowy. Czy do tematów patrolowych, czy jest on adekwatny, no pozostawiam ten temat może bez komentarza.
No nie jest adekwatny, to oczywiste, bo przecież okręty patrolowe spokojnie, mówiąc obrazowo, sobie pyrkają, tak pływając po morzu, natomiast korweta to jest okręt, który jest przystosowany choćby do zwalczania okrętów podwodnych i czasami po prostu musi te okręty gonić, więc ten
musi też przede wszystkim zapewnić odpowiednią prędkość działania w konwoju czy w zespole, więc po prostu możliwości tego układu napędowego zapewniają różnoraką jakby funkcjonalność tego okrętu w różnych jakby reżimach pracy, współpracy z okrętami, czy z działaniami pościgowymi, czy tudzież jakby jakiekolwiek innymi.
A co jakby ktoś przyszedł do was teraz i powiedział, a czy jesteście w stanie zbudować drugi, trzeci taki okręt, żebyśmy mieli grupę trzech okrętów, tak jak to według sztuki wojskowej być powinno, prawda? No bo rzadko się buduje jednak jeden okręt.
Znaczy no stocznia po bazie doświadczeń zdobytych przez tyle lat budowy, świadomie lub nieświadomie z różnych okoliczności, jak najbardziej jest gotowa do realizacji takich zadań. Na pewno czas, który upłynął, będzie wymagał pewnie jeżeli taka możliwość nastąpi, będzie wymagał odpowiednich działań inwestycyjnych, czyli tych, ale ta wiedza, know-how generalnie tu w tej stoczni została po budowie tego okrętu.
Czy ktoś w ogóle w takich rozmowach kuluarowych, które odbywają się za zamkniętymi drzwiami, w ogóle przebąkuje o tym, że może warto pomyśleć o tym, aby zbudować kolejny okręt tej serii? Pytam, no bo przecież wcześniej była mowa o tym, że mamy budować okręty obrony wybrzeża Miecznik. One podobno mają powstać do 2026 roku, ale już na przykład okręty patrolowe typu Czapla, tutaj troszkę mniej tych konkretów się pojawia.
Znaczy, no jak pan sam wspomniał, są to rozmowy za zamkniętymi drzwiami, więc jakby nie szeroko tutaj, szerokim echem jakby się nie odbijają, ale aczkolwiek no wszyscy mówią jakby w gronie specjalistów czy tutaj sympatyków Marynarki Wojennej o potrzebie kontynuacji realizacji tego projektu, czy w takiej formie, czy w formie jakiejkolwiek zmodernizowanej. Mówi się szeroko o tym, zobaczymy jakie będą efekty.
A jaki będzie efekt stworzenia tego okrętu? Zakładamy optymistycznie, że on rzeczywiście wiosną przyszłego roku dołączy do naszej floty. Jakie daje możliwości, jakie będzie mógł pełnić zadania?
Znaczy, no zadania zostały jakby zdefiniowane w roku 2013. No, generalnie jakby okręt może tutaj przede wszystkim będzie, tak jak sama jego nazwa tutaj wskazuje, pełnił role patrolowe. Będzie mógł też także jakby uczestniczyć w szeroko rozumianych tutaj misjach humanitarnych. No, szczerze mówiąc, no, to co mu tutaj użytkownik wyznaczy, myślę, że będzie po prostu realizował. No, ma te ograniczenia w postaci jakby uzbrojenia i tutaj trudno mi też tak do końca powiedzieć, no, jaka będzie jakby tutaj rola w przyszłości tego okrętu. Może stanie się okrętem flagowym.
O okręcie Ślązak, na którym trwają ostatnie prace przed próbami morskimi, opowiadał jego główny konstruktor Maciej Fularczyk. A na koniec naszej audycji ostatni fragment archiwalnej audycji Ostatnie dni Wichra z 1958 roku. Ówczesny redaktor Radia Gdańsk, Wincenty Kasprowicz, rozmawiał o ostatnich dniach tego kontrtorpedowca z inżynierem Zbigniewem Hornungiem, który na okręcie był drugim oficerem. Dzisiejsza część rozpoczyna się w momencie, w którym kończy się nalot niemieckich samolotów.
Nalot się kończy. Samolotów tak na oko, licząc włos, jest powyżej 20. Srebrne ptaki kołujące taką wielką elipsą zataczaną nad samym Helem, nad samym portem rąbią do nas, ile tylko wlizie. Za chwilę, kiedy nalot się skończy, nie pływa ułamek sekundy, słyszymy donośny bardzo głos komandora de Waldena. Oficerowie, marynarze do mnie, ratować rannych. No, jest to bardzo przykra chwila. Za chwilę opatruję jakiegoś marynarza, który ma postrzał w nogę. Słyszę głos, że porucznik Mamak płynie. Biegniemy na dziób, okrętu i rzeczywiście widzimy jego sylwetkę w białym tropiku płynącą na środku portu. Natychmiast rozbiera się szybkobieżnie, rzuca z siebie mundur Mat Świrbutowicz, skacze do wody, ja skaczę do motorówki dowódcy floty, która stoi przy nabrzeżu. Niestety motorówka jest jak sito. Zapadam się w głąb wody, sam niemalże tonę. Zamiast ratować kolegę, sam się grzebię po nie niesamowicie. Dopływam zresztą do mola, bo już widzę, że porucznik Mamak jest w rękach Świrbutowicza, który był świetnym pływakiem. Stoję na molo, podają mi Mamaka, ciągnę go za kołnierz i z przerażeniem stwierdzam, że ma odwaloną prawą nogę powyżej kolana i już jest prawie nieprzytomny. Wyłamuję jakieś drzwi z kiosku stojącego na nabrzeżu, zrzucam go na te drzwi, przewiązuję mu tę nogę, no, przypominam sobie wszelkie możliwe, niemożliwe ratowanie rannych w nagłych wypadkach, no ale Mamak już jest gotowy, ledwo oddycha, myślę, że już umiera. Biegnę jeszcze innego rannego opatrywać, no w tym momencie zjeżdżają się karetki pogotowie, jakieś samochody rzeczywiście zabierają rannych, no niewiele już mamy roboty. Dowódca wydaje rozkaz koncentracji całej załogi na molo. Zbieramy się, liczymy się, no w tej chwili jest około 20 rannych. Zrzucam jeszcze okiem na okręt, w którym człowiek związał swoją młodość, leży oparty o dno do góry stępką, przytamniam sobie wypadki, które biegły strasznie szybko. Wówczas spoglądałem na zegarek. W międzyczasie, jakby ostatnia bomba leciała, była godzina 15:17. Ostatnia bomba, która przewróciła wicher i zerwała cumy, uderzyła prawdopodobnie w rejon maszynowni, gdyż to był przedział największy, którego zatopienie powodowało zatopienie okrętu. Stojąc w porcie na Helu, zakończył działania pierwszy wojenny okręt Rzeczpospolitej Polskiej ORP Wicher. Walczył tylko 3 dni, z tego 1,5 dnia na morzu. Okręt, który przysporzył chwały, okręt, na którym się szkoliły wszystkie załogi wszystkich następnych jednostek.
Z Gdańska usłyszeli Państwo opowiadanie inżyniera Zbigniewa Hornunga, który w tragicznym okresie września 1939 roku pełnił służbę drugiego mechanika na ORP Wicher. Audycję przygotował dla Państwa redaktor Wincenty Kasprowicz.
I to była ostatnia część archiwalnej audycji Ostatnie dni Wichra z 1958 roku, w której ówczesny redaktor Radia Gdańsk Wincenty Kasprowicz rozmawiał o ostatnich dniach tego kontrtorpedowca z inżynierem Zbigniewem Hornungiem. A kolejna część nie tylko oczywiście archiwalnych ciekawostek w naszej audycji już za tydzień. Na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, serce czujnie portu gra. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.